nagrane.
A teraz już możemy. Jeszcze raz witam serdecznie Państwa, wszystkich tutaj zgromadzonych w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 107. Witam także tych Państwa, którzy nas oglądają, będą oglądać za pośrednictwem internetu. Serdecznie Państwa witam, ale po polsku tradycyjnie chcę przywitać naszych gości, którzy przyjechali specjalnie z Lubina dzisiaj na to spotkanie. Przed Państwem taki cichy bohater, owoc pracy dwóch panów, nie tylko tych dwóch panów, a całego zespołu, ale przede wszystkim właśnie pana doktora Lona Popka przez całe lata związanego z Instytutem Pamięci Narodowej w Lublinie. I jest także z Instytutu Pamięci Narodowej z oddziału w Lublinie doktor pan Paweł Sokołowski. A przed nami trzeci tom ich pracy. Praca chyba najtrudniejsza, ale też najbardziej zasadnicza, jeśli chodzi o pracę historyka, która się tak fachowo nazywa edycją źródeł. Nim przejdziemy do samego tomu, chciałbym rozpocząć trochę od tła historycznego, od tego, co też widzieliśmy. Od dnia 11 lipca 1943 roku, to była niedziela, łatwiej łowiło się wtedy Polaków, ponieważ szli oni na mszę do kościoła, na liturgię niedzielną. Ale czy to był incydent? Przez wiele lat o tych wydarzeniach mówiono w taki sposób, że to był incydent, to była taka jednorazowa erupcja zła, jakiegoś zła nieokreślonego, oczywiście takiego parametafizycznego, ale generalnie no, wcześniej to przecież to stosunki były dobrosąsiedzkie. Czy panowie się z taką tezą, z taką opinią przez wiele lat lansowaną także przez liberalno-lewicowe media zgadzacie?
Oczywiście to nie był incydent. Może zacznę od tego, że to też nie dotyczy tylko i wyłącznie 1943 roku. Tak naprawdę to wszystko się zaczęło już 1 września 1939 roku. Już wtedy mamy do czynienia na Wołyniu napady, zorganizowane napady na osadników wojskowych, osadników cywilnych, na uciekinierów z Pomorza, na wycofujących się żołnierzy Wojska Polskiego, na policjantów, administrację, podpalenia dworów, pałaców. To wszystko jest zorganizowane. Trwa praktycznie do wejścia Sowietów, jeszcze może trochę dłużej. Nawet w województwie tarnopolskim dochodzi do napadów na całe wsie polskie. Przykre jest to, że nikt nie wyciągnął wniosków, że może w sytuacji, gdy te stosunki się pogorszą, gdy nie będzie już państwa polskiego, że może dojść do totalnego zagrożenia ze strony ukraińskich nacjonalistów. Wtedy właśnie już są napady na cały wsi. Polacy giną dziesiątkami, można powiedzieć setkami. Ile wtedy Polaków zginęło? Trudno jest powiedzieć. Trudno jest powiedzieć. Natomiast w chwili wejścia napadu Niemców na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941, Niemcy organizują administrację na tych terenach i powołują policję ukraińską w służbie niemieckiej. Ta policja bardzo zasłuży się, o tak, w pewnym takim cudzysłowiu, w mordowaniu Żydów, o czym też się właściwie nie pamięta. Razem z Niemcami w bardzo krótkim czasie, w ciągu praktycznie jednego roku, na Wołyniu zostało zamordowanych około 240 tysięcy Żydów wołyńskich. Ocalała garstka, kilka tysięcy. Pisze o tym Szmul Spektor w książce Holokaust wołyńskich Żydów. I na wiosnę 1943 roku policja ukraińska w służbie niemieckiej w liczbie około 5 tysięcy ucieka do lasu z bronią, amunicją, ale też z doświadczeniem mordowania Polaków i tam zasila szeregi UPA. Tam stają się instruktorami, dowódcami i w tym momencie Wołyń zaczyna płonąć. O ile wcześniej były przypadki pojedynczych mordów na nauczycielach, księżach, osobach znacznych, to warto podkreślić, że na wiosnę 1943 roku Polacy stanowią około 10% mieszkańców Wołynia. W 1939 roku to jest 16-17% i na skutek działań Sowietów, Niemców, Sowieci, wywózki, przepraszam, taki dłuższy wstęp daję, ale żeby nakreślić, co się dzieje na Wołyniu. Dlaczego ten Wołyń jest bezbronny? Dlaczego nie ma samoobron? Dlaczego Wołyń jest pozostawiony sam sobie? Tak na dobrą sprawę. Dlatego, że Sowieci zniszczyli całe podziemie w 1940 roku, aresztując, już w 1939-1940, aresztując praktycznie zalążki kilka tysięcy działaczy ZWZ z całym dowództwem, pułkownikiem Majewskim. Nie ma komu bronić Wołynia. Wywózki, aresztowania, rozstrzeliwania, działalność Niemców. Na Wołyniu zostaje 10% Polaków pozbawionych całkowicie przywództwa, doświadczonych działaczy społecznych, politycznych, wojskowych. Nie ma tych ludzi i Wołyń jest takim, bo wiele pytań jest takich, dlaczego zaczęło się wszystko na Wołyniu? Dlaczego? Ano dlatego, że Polacy stanowią tam 10%, Ukraińcy 65%. Okazuje się, że w majestacie prawa niemieckiego można zabić w ciągu jednego roku całą nację, czyli Żydów, i nieźle się jeszcze przy tym obłowić, w sensie wzbogacić. I ten Wołyń, który jest w 50% zalesiony, po lesie, doskonałe miejsce na działalność partyzancką, to się zaczyna właśnie na Polesiu Wołyńskim, w okolicach Sar. W ciągu kilku miesięcy ten płomień, ta pożoga rozlewa się na cały Wołyń. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy Wołyń zostaje wypalony. 11 lipca to jest apogeum. To też świadczy o tym, jak świetnie byli zorganizowani banderowcy, dokonując napadu w czterech powiatach, włodzimierskim, chorochowskim, kowelskim i częściowo łódzkim, na 99 miejscowości. Ginie kilka tysięcy Polaków. To nie był przypadek. Polacy szli do kościoła rzeczywiście. Dlaczego? Pomimo zagrożenia szli do kościoła. Dlatego, że w kościele szukali, modląc się, prosili Boga o ratunek. Ze strony Polaków nie było żadnych prowokacji. Polacy chcieli przeżyć wojnę, widząc, i tak już krwawili. Przecież tyle osób zostało wywiezionych na Syberię, tyle osób zamordowanych na roboty do Niemiec. Polacy byli naprawdę w beznadziejnej sytuacji.
Mamy zresztą taką sytuację, którą pan, panie doktorze, doskonale zna ze względu na kontakty z panem Dębskim. W ogóle walki w obrębie kościoła, czy odsunięcia napastników od kościoła. Mam tu na myśli miejscowość, która do dzisiaj jest z tym kościołem, który tak jak został pozostawiony w 1943, 1944, 1945, tak on do dzisiaj stoi i jest takim wyrzutem sumienia dla całej okolicy.
To jest Kisielin. To jest Kisielin, który rzeczywiście jest takim wyrzutem, jest takim znakiem. Dzisiaj te mury niesamowicie przemawiają. Właściwie 11 lipca Polacy modlą się w kościele, msza się kończy, wpadają banderowcy i mówią, że kto wyjdzie spokojnie, może się rozejść i nic się nie stanie. I grupa około 90 osób wychodzi z kościoła, w tym momencie ustawiają karabin maszynowy i rozstrzeliwują tych Polaków na murach, na tle murów dzwonnicy. Polacy giną. Ci, którzy nie zdążyli jeszcze wyjść z kościoła, przechodzą na plebanie i tam na pierwszym piętrze barykadują drzwi i postanawiają się bronić. Proszę Państwa, to jest dla mnie coś niesamowitego. W większości kobiety i dzieci, kilkunastu mężczyzn bronią się, rozbierając piece kaflowe tymi kaflami, tymi cegłami, odrzucają granaty. Gdy podpalane są drzwi plebanii, ogień gaszą moczem. Gdy przy próbie odrzucania granatu ginie zaledwie dwóch mężczyzn trafieni tymi odłamkami i ranny zostaje Włodzimierz Sławosz Dębski, ojciec znanego kompozytora Krzesimira Dębskiego. Ja miałem okazję poznać jeszcze pana Włodzimierza. No, niesamowity człowiek i ciągle słyszę te jego słowa, jak banderowcy usiłują wejść, otwórzcie drzwi, bo inaczej to was spalimy żywcem. I on mówi, spojrzałem, że sklepienie jest murowane, solidne, więc na pewno jeżeli obronimy drzwi, jeżeli nie wejdą przez drzwi, to nie uda im się to. I tak się stało. To jest dla mnie niesamowite, że zwyciężasz, dopóki walczysz. Ta stara maksyma rzymska. Jesteś zwycięzcą, dopóki walczysz. I rzeczywiście w tym przypadku to miało miejsce. Doborowa sotnia UPA, uzbrojona w broń maszynową, granaty, nie była w stanie zdobyć plebanii, w której się broniło, tak jak powiedziałem, tam były w większości kobiety i dzieci i kilkunastu mężczyzn, w sumie około 80 osób. Straty polskie, 3 zabitych, kilka osób rannych, w tym ksiądz Kowalski, który próbował zasłonić okno, gdy banderowcy ustawili karabin maszynowy na dachu stodoły, wstrzeliwali się na wprost w okna plebanii. Jeżeli będziecie Państwo w Kisielinie, zachęcam, zwróćcie uwagę, po prawej stronie ta plebania, w okolicach ogień, ile tam jest dziesiątki śladów po kulach do dnia dzisiejszego. Ksiądz Kowalski próbował pierzyną zasłonić, czy poduszką zasłonić to okno. Miał gdzieś takie przekonanie, że ta pióra kule nie przebiją, tak? No, został trafiony, jeszcze jak Włodzimierz Dębski mówi, kula jeszcze napakowała pierza w tą ranę, dostał postrzał w gardło, miał do końca życia problemy z mówieniem, ale przeżył. To taki fragment. Ocaleli. Ponad 10 godzin bronili się. Włodzimierz został ciężko ranny, odrzucając granat, nie zdążył. To też pewien taki szczegół bardzo ważny. Opowiadała mi jego żona, późniejsza żona, tak? Wtedy to jeszcze narzeczona na tej plebanii. Gdy Włodzimierz został ranny, odłamek granatu przerwał bardzo ważną żyłę. To śmierć przez wykrwawienie w ciągu 1-2 minut. Krew sikała dosłownie wszędzie i on jeszcze biegł z tym potokiem, tą fontanną krwi i ona to zauważyła, pani Aniela, i miała ze sobą kurs taki sanitariuszki. Wiedziała, jak tamować rany, więc gazetą złożoną tą ranę pasem ściągnęła nogę, żeby i co 2-3 minuty luzowała ucisk na nodze, żeby nie nastąpiła martwica. Pan Włodzimierz stracił nogę, ale pomógł też wtedy, to też trzeba powiedzieć, pomógł sąsiad, Ukrainiec, sprawiedliwy Ukrainiec, który wywiózł pana Włodzimierza do szpitala, zawiózł. Banderowcy się odpłacili mu. Po pewnym czasie przyszli do niego za pomoc Polakowi, zabili go, zamordowali jego i jeszcze kilka osób z jego rodziny.
Panie Pawle, to teraz do pana skieruję następne pytanie. W tych drastycznych opisach, ale rzeczowych, które pojawiły się w tych notacjach, w tym filmie Botylach, no mamy taki obraz sąsiadów, nomen nomen, którzy mordują swoich sąsiadów. Ale żeby zamordować ludzi, z którymi się żyje obok siebie przez lata, dziesiątki lat, z dziada pradziada, trzeba najpierw sobie wytworzyć, trzeba ich zdehumanizować, wytworzyć sobie obraz wroga. Krótko mówiąc, teraz też reagowaliśmy i słusznie jako państwo przeciwko nazywaniu kolejnych jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imieniem bohaterów UPA, ale kiedy to zło zaczęło się sączyć? Krótko mówiąc, na jakim gruncie, na jakim fundamencie, na jakim źródle ideowym powstawał ukraiński nacjonalizm, ten nowożytny?
Tutaj trzeba by wymienić kilka postaci. związanych z ideologią integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, a mianowicie pierwszą z nich był Dmytro Doncow, następnie Michał Kołodziński, Stepan Łękawski i Mykoła Ściborski. No i może zacznę od tej pierwszej postaci, od Dmytro Doncowa. Trzeba powiedzieć, że ta koncepcja nacjonalizmu Doncowa była zupełnie inna niż nacjonalizmy, bo takowe były w XIX wieku. Doncow bardzo wyraźnie odrzucał i chrześcijaństwo, i racjonalizm, i demokratyzm, i liberalizm. W ogóle można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie odrzucał całą cywilizację europejską. Dlaczego? Dlatego, że swoją koncepcję oparł na sile życia, na pędzie, na instynkcie wręcz, czyli na czymś, co nie posiada pierwiastka rozumowego. Drugą przesłanką, jaką wykorzystał Doncow, była koncepcja darwinizmu społecznego. Na czym ona polegała? Otóż tak jak w przyrodzie mamy gatunki czy osobniki silniejsze i słabsze i te silniejsze przeżywają, tak Doncow tę koncepcję przełożył na życie społeczne, życie polityczne, życie narodowe, stwierdzając, że no właśnie, ten naród, który jest silniejszy, ma prawo przeżyć kosztem narodu słabszego. Kolejna rzecz, która jest istotna w tej koncepcji nacjonalizmu, to absolutyzacja nacji, narodu. Doncow posuwa się do takiego stwierdzenia, że naród jest wieczny, że jest ważniejszy niż Bóg. Czyli no to jest nowy Bożek. To jest nowy Bożek. Wręcz to jest taka forma, można powiedzieć, dogmatu nieobalalnego. Kolejna sprawa to ekspansjonizm. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, że w tym momencie dotykamy chyba takiego clue, takiej istoty problemu tego nacjonalizmu integralnego. Dlaczego? Dlatego, że Doncow nie miał żadnych skrupułów w sformułowaniu tezy, że naród, nacja, oczywiście naród ukraiński, aby się rozwijać, potrzebuje usunąć ze swoich terenów innych, między innymi Żydów, między innymi Polaków, ale pod pojęciem usunąć rozumie totalną fizyczną eksterminację. Tu nie chodzi o czystkę etniczną, czyli na przykład pod wpływem strachu, lęku, obaw mieszkańcy danego terenu opuszczają, uciekają z tego terenu, ale tu chodzi o fizyczną eksterminację. O fizyczną eksterminację wszystkich tych, którzy te obszary narodu zamieszkiwały przez naród ukraiński, ten obszar zamieszkują. Druga z postaci, Michał Kołodziński. Kołodziński w swojej publikacji Doktryna wojskowa nacjonalistów ukraińskich bardzo mocno podkreślał ten element okrucieństwa. Bardzo znamienny, znany jest taki cytat, który mówi, że no właśnie należy wykazać się takim okrucieństwem, żeby aż dziesiąte pokolenie Polaków bało się nawet spojrzeć w stronę Ukrainy. Stepan Łękawski, kolejna postać, znany jest z tego, że jest twórcą tak zwanego dekalogu nacjonalisty ukraińskiego. No właśnie, tu jest ta cała też przewrotność i tu widzimy też pewne inspiracje myślą Doncowa. Dlaczego? Dlatego, że no Doncow, tak jak powiedziałem, na miejsce Boga postawił naród, to Łękawski no właśnie utworzył nowy, tak jakby dekalog z nadania no właśnie narodu ukraińskiego i znamienne antydekalog i znamienne jest powiedzmy siódme antyprzykazanie, mianowicie tak, nie zawahasz się dopuścić się takiego czynu, jakiegokolwiek czynu, największej zbrodni, jeśli wymaga tego interes sprawy, czyli w domyśle interes narodu ukraińskiego. W latach 30. ten dekalog powstał w latach 20., w latach 30. został on nieco złagodzony. No i tutaj ostatnia postać, czyli Mykołaj Ściborski. Ściborski w 1935 wydał w Paryżu taką pracę Nacjokracja, czyli to był taki elementarz, podręcznik no właśnie funkcjonowania państwa ukraińskiego na bazie nacjonalizmu integralnego. Tu jeszcze jedną rzecz może dopowiem do myśli Doncowa. Mianowicie Doncow bardzo wyraźnie inspirował się i hitleryzmem, i faszyzmem włoskim i podkreślał, że na czele tego narodu powinna stać jednostka no, mająca, tak jak w totalitaryzmie, władzę absolutną, totalitarną. I co ciekawe, Doncow odrzucał suwerenność narodu. To znaczy, tak naprawdę naród ma pewne prawa, ale ważniejsze od tych praw narodu są prawa państwa. Także tutaj, jeśli chodzi o te inspiracje właśnie związane z nacjonalizmem, to te inspiracje widzimy w organizacji ukraińskich nacjonalistów, a wcześniej w ukraińskiej organizacji wojskowej. I o ile ta organizacja, ukraińska organizacja wojskowa głosiła w swoim programie hasła oderwania od Polski województw lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, o tyle organizacja ukraińskich nacjonalistów już poszerzyła ten program i postulowała utworzenie państwa ukraińskiego, w skład którego wchodzić będą ziemie historycznie, ale też etnicznie zamieszkałe przez Ukraińców.
Panie Leonie, panie doktorze, ja jeszcze mam takie pytanie, bo nie poruszamy się, jak rozumiem, bezimiennie, kiedy mówimy o tych, którzy mordowali, którzy strzelali i którzy koordynowali całą tą akcję, która swój taki największy wybuch ma właśnie 11 lipca 1943 roku. Czy bezspornie wiemy, kto podjął decyzję o ludobójstwie na Polakach, kto był tym prawdziwym dowódcą tego całego przedsięwzięcia i kto to koordynował? Jeszcze jeden wątek, który pojawił się bardzo długo w publicystyce, także niestety tych, którzy deklarowali się jako patrioci, czy w tak zwanej publicystyce, powiedzmy, pism prawicowych, że te mordy, które mają miejsce właśnie w tej swojej największej skali w lipcu 1943 roku, były z inspiracji NKWD. Czy mamy na to jakiś papier, jakiś dokument, że tak było?
Nie ulega wątpliwości, że jeżeli chodzi o koordynację, działalność wymierzoną przeciwko Polakom, nazwijmy to było ludobójstwo. chociaż w literaturze, w relacjach, wspomnieniach mamy do czynienia, nawet ci, którzy ocaleli, mówią o rzezi wołyńskiej, czerwone noce. To, co widzieli mieszkańcy, to, co widzieli ci, którzy uciekali z płonących domów, te łuny, czerwone noce, rzeź. Rzeź kojarzy nam się ze słowem rzeźnia, bo Polacy byli mordowani tak, jak bardzo często przy pomocy narzędzi gospodarskich. Byli zażynani wręcz przy pomocy noży, siekier, kos, wideł. Rzadko kiedy używano broni palnej. Natomiast odpowiedzialnym za te zbrodnie, za te rzezie był Dmytro Kliczkiwski, Kłym Sawur, pseudonim Kłym Sawur, który notabene ma w Równem na Wołyniu pomnik, okazały pomnik poświęcony właśnie jemu. Oczywiście struktury odpowiednie we wszystkich...
Jako komu?
Jako dowódcy ONUPA. Jako dowódcy ONUPA. Może też warto powiedzieć, że pierwsze mordy to jest 6 luty 1943 rok, napad na kolonię Parośle, to jest powiat Sarny. Mieszkańcy, może po kolei, do wsi wjeżdżają na saniach partyzanci i mówią, że są oddziałem armii sowieckiej, partyzantki sowieckiej i proszą o odpoczynek, o gościnę, o żeby mogli przenocować. I w bardzo krótkim momencie, czasie wmawiają ludziom, żeby pozwolili się związać. Bo tłumaczą, jedna osoba będzie niezwiązana i ona zawiadomi Niemców. W przypadku udzielenia pomocy partyzantom sowieckim, Niemcy pacyfikowali całą wieś. Wieś palili, ludność mordowali. I żeby ustrzec się przed taką akcją niemiecką, wiążą Polaków. Jedna osoba miała powiadomić Niemców. Po związaniu Polaków zaczynają mordy. Mordy właśnie przy pomocy siekier, noży. Przy okazji też zabijają kilku kozaków, którzy byli w służbie niemieckiej, wzięci do niewoli wcześniej w nieodległej miejscowości. I zaczyna się straszny mord. Ocalało kilka osób, ale tylko i wyłącznie dlatego, że między innymi Witold Kołodyński, którego miałem możliwość poznać, który nosił na głowie to charakterystyczne znamie po uderzeniu obuchem siekiery, ale przeżył dlatego, że albo oprawca był zmęczony i za lekko uderzył, albo pan Witold miał grubszą kość. Właściwie przeżył cudem. Te kilka osób ocalało dosłownie w cudowny sposób. Wymordowano wszystkich i, proszę Państwa, przez wiele, wiele lat, dosłownie może 10 lat temu, profesor Grzegorz Motyka na jednej z konferencji polsko-ukraińskich, chyba w Łódzku albo we Lwowie, już dokładnie nie pamiętam, obalił powszechną taką opinię, że to zrobiło NKWD. To zrobiła partyzantka sowiecka, oddział UPA z tym nie miał nic wspólnego. Zresztą wiemy to. Właśnie Grzegorz Motyka udowodnił, że był to oddział pierwsza sotnia UPA pod dowództwem Dowbesza Korobki. Ona dokonała tego mordu. On to udowodnił w sposób jak najbardziej uzasadniony, że nie była to sotnia, nie były to oddział NKWD, tylko sotnia UPA. Ale taki mit powstał. I proszę Państwa, do dnia dzisiejszego wielu historyków ukraińskich uważa, iż te napady na wsie polskie były z inspiracji NKWD. Ja nawet spotkałem konkretnie takie pytania, no ale to zrobiła NKWD. Nie, to nie zrobiła NKWD. A kto to zrobił? UPA. A jakie mamy na to dowody? I trzeba udowadniać po kolei, przedstawiać kiedy, w jakich okolicznościach. Oczywiście padają jeszcze inne argumenty. Po pierwsze, czy to ci Polacy się pojawili dopiero w latach 20., 30., że nie było ich tam wcześniej, że zrobiło to NKWD, że Polaków w ogóle tylu nie było, nie tylu zginęło. I cały czas musimy udowadniać, że Polacy ginęli z rąk UPA. Proszę Państwa, to też jest niezwykle trudne, bo tych dokumentów za wiele nie ma. To, co wydaliśmy, te trzy tomy, nie ulega żadnej wątpliwości, kto mordował. To jest w dokumentach powiedziane, kto mordował. Ale tam jest też informacja, może trochę wyprzedzam, tam jest w tych dokumentach też informacja, że mordowali też sąsiedzi. Nie wszyscy, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, trzeba pamiętać, że oddział UPA wchodził do ukraińskiej wsi i powoływał, terroryzował tą ludność. I mają się stawić wszyscy na zbiórkę z bronią taką posiadają, czyli siekiery, widły, kosy, noże, pałki. Mają się stawić mężczyźni w wieku od 18 do 40 lat. Byli tacy, którzy nie poszli. Spotkałem relacje miejscowych Ukraińców. Ale byli też tacy, którzy szli. Terror. I sam oddział UPA w danej okolicy nie był w stanie 11 lipca napadł na prawie 100 wsi w 4 powiatach. Wymagał olbrzymiej koordynacji, takiego wysiłku logistycznego. Proszę Państwa, przecież nie działała poczta jakaś, nie wiem, telefon. Trzeba było rozesłać gońców, trzeba było to wcześniej przygotować. Jakie siły były użyte? 10 tysięcy? 15 tysięcy? Ten problem też wymaga takiego rzetelnego zbadania, żeby zamordować napad na kilka kościołów w tym czasie, w czasie mszy, tak? Poryck, Kisielin, Zabłocce. Dlaczego na kościoły? Dlatego, że tam jest najwięcej zgromadzonych Polaków, jednocześnie mamy ich w jednym miejscu. To było zorganizowane. To było zorganizowane. Jeszcze jedna rzecz. Mówimy o Wołyniu, będziemy słyszeli 11 lipca o Wołyniu. Wołyń jest pewnym symbolem, pewną nazwą, która będzie padać, będzie zbrodnia wołyńska, będzie 11 lipca, ale pamiętajmy, że po wypaleniu Wołynia, po wymordowaniu Wołynia, mieszkańców, ta pożoga, to ludobójstwo przeniesie się na tereny województwa sąsiedniego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, a obejmuje i w prasie, w mediach ukraińskich, w opracowaniach ukraińskich, zawęża się tylko do Wołynia. Tam się pisze o tragedii Wołynia. Tragedia Wołynia. Tragedia jest wtedy, jak giną też ludzie w czasie wypadków różnych, nawet samochodów. To też jest jakaś tragedia. To nie jest tragedia, to jest ludobójstwo, genocidum atrox, ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jeżeli obejmuje to 5, 6, a nawet 7 obwodów województw wołyńskie, lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, podkarpackie, lubelskie, częściowo poleskie, to świadczy o niesamowitym zorganizowaniu całej akcji. Wymordowanie 60 tysięcy Polaków w ciągu kilku miesięcy w 2000 miejscowości na Wołyniu. Proszę Państwa, pacyfikacja Zamojszczyzny wykonana rękoma Niemców w ciągu półtora roku to jest 300 wsi, ponad 320 wsi. Tu mamy w ciągu pół roku, mamy 2000 miejscowości, 60 tysięcy Polaków zamordowanych. Kolejne 44, 45 do 47 roku mamy kolejne 2000 miejscowości i około 74, co najmniej 74 tysiące zamordowanych. To są liczby.
Mowa o dokumentach. Mamy trzeci tom, który jest konkretnie przed panem Leonem, przed panami. Wszystkie książki do nabycia w jednej z kilkunastu księgarni Instytutu Pamięci Narodowej, a także można kupić wszystkie książki Instytutu poprzez stronę internetową. No dobrze, teraz pojawia się takie pytanie, bo pan Leon przed chwilką mówił, że mało jest dokumentów, ale mamy już trzeci tom, czyli krótko mówiąc, jakie dokumenty panowie opracowywali, jak w ogóle wpadły w wasze ręce, co one zawierają i jak pogłębiają naszą wiedzę o wydarzeniach, które miały miejsce, jak słusznie pan zauważył, pan Leon, nie tylko na Wołyniu, ale także w innych województwach Małopolski Wschodniej.
To, szanowni państwo, ja będę opowiadał, tutaj będą się na slajdach pojawić takie informacje. Generalnie no, historia, no, można powiedzieć, że jest sensacyjna, tak, z dobrego filmu. Otóż w 2021 roku do Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu przyszedł mężczyzna z pakunkiem, no właśnie, który znalazł w czasie prac remontowo-rozbiórkowych swojego domu. Przypomnę, że działa się w Tarnobrzegu. No i pokazuje, znalazł, prawda, pakunek, a no, ponieważ jego zdaniem był przekonany, że ten pakunek może przedstawiać jakąś wartość historyczną, więc w dobrej wierze przyniósł go właśnie do wzmiankowanego muzeum. No i dyrektor tego muzeum, pan profesor Tadeusz Zych, po analizie, po ekspertyzie, uczestniczył też w tej ekspertyzie również obecny tu pan dr Leon Popek, no, stwierdził, że mamy do czynienia ze zbiorem bezcennych dokumentów. Ten pakunek, szanowni państwo, zawierał cztery grube zeszyty, spis kart luźnych, częściowo wypełnionych pismem ręcznym, częściowo spisanych na maszynie. No i co to były za dokumenty? Otóż dokumenty te zostały wytworzone w 1943 i 1944 roku we Lwowie i tutaj taką pomocą do odkrycia znaczenia tych dokumentów było nazwisko Urszuli Szumskiej, które to nazwisko pojawiło się na jednym dokumencie. I tu mamy zdjęcie właśnie tej osoby odpowiedzialnej, w zasadzie należałoby powiedzieć współodpowiedzialnej za te dokumenty, czyli pani Szumskiej. Mówiąc już bardzo skrótowo, pani Szumska urodziła się w 1907 roku w Stanisławowie. W 1936 roku uzyskała doktorat z historii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Tam też miała podjąć w 1939 roku pracę. No wiadomo, z wiadomych względów tej pracy nie podjęła. Natomiast w czasie okupacji najpierw niemieckiej, później okupacji sowieckiej, później znowu niemieckiej, uczestniczyła w pracach różnych organizacji o charakterze pomocowym. I najbardziej istotne jest to, że pani Szumska, działając z polecenia Stronnictwa Narodowego, działała w takiej strukturze Komitet Ziem Wschodnich we Lwowie i była odpowiedzialna, czy współodpowiedzialna za dokumentowanie no właśnie czego? Tego, czego tam na miejscu zaczęła w lipcu 1943 roku doświadczać, a mianowicie zaczęły do Lwowa napływać dziesiątki, setki i tysiące i szacujemy, że do Lwowa przybyło około 50 tysięcy ocalałych właśnie z rzezi wołyńskiej. I zaczęła się taka mrówcza praca, ja o tej pracy jeszcze będę może mówił, spisywania relacji ocalałych i ewidencjonowania tych, którzy do Lwowa przybywają. I dwa pierwsze tomy, pamiętacie Państwo, były cztery zeszyty, dwa pierwsze tomy to są trzy zeszyty z relacjami osób zamordowanych w czasie rzezi wołyńskiej. Natomiast ostatni zeszyt, czwarty, jest tutaj właśnie ten zeszyt, to jest trzeci tom, zawiera spis, wykaz osób ocalałych, które przybyły do Lwowa, ale też 20 kart ze spisem, z wykazem osób zabitych, zamordowanych. To tak w skrócie. Tutaj, szanowni państwo, mamy po lewej państwa stronie wykaz, rękopis, a po prawej już opracowany edycyjnie tekst źródła. I co istotne, pod każdą relacją, każda relacja ma swój osobny numer, czyli pozycję. Pod tymi relacjami znajdują się, proszę zwrócić uwagę, podpisy świadków. Jeśli świadek był niepiśmienny, to tak jak tutaj po prawej stronie mamy trzy krzyżyki, czasami jest to jeden krzyżyk i osoba spisująca zeznanie, relacje dopisuje imię i nazwisko świadka. Co istotne, to to, że w tomie pierwszym miejscem, na którym te mordy były dokonywane, był zasadniczo Wołyń. No i to był zasadniczo rok 43. W tomie drugim natomiast zmienia się miejsce, chodzi o kolejne województwa Małopolski Wschodniej i zmienia się zakres czasowy, bo jest to zasadniczo rok 44. Sporadycznie się z 41 roku, przepraszam, 43 roku pojawiają wpisy.
To jest bardzo istotne, do czego teraz przechodzimy, do czego przychodzi teraz pan doktor do tej opowieści, bo teraz o ile pogłębia to naszą wiedzę na temat mordów, jakie stosowano wobec Polaków.
O ile to pogłębia naszą wiedzę, no zasadniczo jest to kompatybilne z tym, co wiemy na temat mordów, jakie były dokonywane na Polakach. Wiemy, jakich narzędzi używano, wiemy, w jakich okolicznościach Polacy byli mordowani. Natomiast tutaj, szanowni państwo, no jest taka pewna statystyka. Ja może nie będę tej statystyki tak szczegółowo czytał dla pierwszego i dla drugiego tomu, prawda? I są pewne różnice. Mogą państwo sobie właśnie przeczytać. Proszę zwrócić uwagę, tutaj akurat broń palna.
Właśnie skąd się bierze ta broń palna i w którym momencie ona się pojawia?
To znaczy ta broń palna w zasadzie się przewija przez obydwa tomy, tylko w tomie pierwszym no, jest jej dużo, dużo mniej. Natomiast
jaki to jest czasookres, jeszcze przypomnijmy?
43 rok, tom pierwszy. Tam w zasadzie od wydarzenia od marca do lipca, sierpnia 43 roku. Natomiast w tomie pierwszym bardzo często pojawia się, no prawie jak refren, mordowali sąsiedzi, mordowali Ukraińcy z sąsiedniej albo z najbliższej wsi. I co bardzo istotne, zarówno w tomie pierwszym, jak i w tomie drugim pojawiają się nazwiska sprawców zbrodni. No po prostu Polacy znali, prawda? No to byli sąsiedzi. No przed tą dyskusją tu oglądaliśmy filmy, prawda? Pani Kamińska mówiła o Saczko Żuku, prawda? No to byli sąsiedzi, osoby znane, do których miało się zaufanie. a jednak no, dopuściły się takich czynów. Proszę też zwrócić uwagę, mordów dokonywano narzędziami no, rolniczymi, na przykład siekierami, noże, bagnety. Jest też tępe narzędzie. To prawdopodobnie jest obuch siekiery albo młotek do zabijania zwierząt. Są też inne narzędzia. To już są, można powiedzieć, pojedyncze ofiary. No właśnie, i są też miejsca śmierci. Bardzo różne. Są to zabudowania gospodarcze, stodoła, szopa, jest to droga, pole, łąka, jest kościół, jest klasztor, jest las i to też jest pewna dysproporcja istotna. Czyli można powiedzieć, że urządzano swego rodzaju polowania na Polaków i zabijano ich tam, gdzie ich zdołano zastać. Tu jeszcze jest takim miejscem klasztor w Podkamieniu, miejscem śmierci, ale tu zwrócę uwagę, że jest ta liczba 22 ofiar no, niska, rażąco niska, ponieważ z imienia i nazwiska, ponieważ w Podkamieniu wedle szacunków około od 400 do 600 nawet ofiar poniosło śmierć. Proszę zwrócić uwagę, nawet na wozie, prawda, byli mordowani Polacy. I tutaj, co jest też bardzo ciekawe, w szpitalu wedle tych relacji zmarły tylko dwie osoby. Mówię tylko. Dlaczego? Szanowni Państwo, dysponujemy takimi statystykami opracowanymi przez profesora Józefa Widajewicza, który pracował w Radzie Głównej Opiekuńczej. I profesor miał, spływały do niego raporty, meldunki z terenu i sumował zestawienia ofiar. I mając te dane, zwrócił uwagę na rażąco niski odsetek osób rannych. Ja w wartościach procentowych Państwu przedstawię. Jeśli chodzi o województwo lwowskie, to rannych było około 1,4%. Czyli 98,6% to były osoby zabite. W przypadku województwa stanisławowskiego niecałe 2,5%, czyli 97,5% osoby zabite. W przypadku województwa tarnopolskiego 3,5%, czyli 96,8% osoby zabite. O czym to świadczy? Świadczy to o niesamowitej skuteczności, prawda? Prawie 100% skuteczności. Jeśli zaczynano rzeź, no to zresztą jest w relacjach. To w tym celu i o tym, co mówiłem Dmytro Doncow, prawda, aby dokonać powszechnej, totalnej eksterminacji. Tam mysz nie powinna się prześliznąć, prawda? I proszę zobaczyć, w walce, no tutaj należałoby chyba powiedzieć w formie pewnej samoobrony, zginęło też 5 Polaków. Więc o czym to świadczy? O tym, że no, Polacy raz, że byli totalnie zaskoczeni, dwa, nieprzygotowani do stawiania jakiejkolwiek obrony, no i trzy, no była to ludność cywilna. Tak, była to ludność cywilna. Są jeszcze inne miejsca śmierci. No i szanowni Państwo, coś, co jest, no coś, co powoduje, że włosy na głowie stają dęba, prawda? No tortury. Też nie będę tego czytał. To są opisy są niesamowicie rzeczowe, ale drastyczne i taka jedna rzecz, która też uderza w tych opisach, bo proszę sobie, szanowni Państwo, wyobrazić, panie redaktorze, no jeśli ktoś na przykład opowiada, że był jakiś wypadek śmiertelny, prawda, ktoś bliski zginął w tym wypadku, to na pewno będzie to opowiadał, przekazywał z emocjami. I te emocje na pewno się panu redaktorowi czy państwu, każdemu z nas się udzielą. Natomiast tu w tych opisach, w tych dwóch pierwszych tomach nie ma żadnych emocji. Są to zupełnie suche, powiedzielibyśmy, opisy, bardzo merytoryczne, ale przez to też wybrzmiewa w tych opisach to okrucieństwo, ta tragedia, jakiej doświadczali Polacy. To może jeszcze za chwilkę powiem. Dobrze. Jeszcze, no właśnie, motywy sprawców. Też świadkowie tu bardzo wyraźnie mówią, prawda, o motywach właśnie ideologicznych związanych z tym nacjonalizmem ukraińskim. I cel, też jest o tym mowa w dokumentach. Po prostu celem była budowa jednolitego etnicznie państwa ukraińskiego. I właśnie, dochodzimy do takiego momentu, w którym mówimy o liczbie. W obydwu tomach mamy przynajmniej 26 886 ofiar. Przynajmniej, to słowo jest też bardzo istotne, ponieważ w wielu relacjach świadkowie nie byli w stanie precyzyjnie określić tej liczby spalonych osób w stodole, prawda, na przykład, więc mówili przynajmniej. I to słowo jest też bardzo tutaj bardzo ważne. I teraz w wartościach procentowych też może warto tu zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o tom pierwszy, to wcześniej te informacje, które przekazywałem, przedstawiają się w ten sposób właśnie. Las i kościół to były te dwa zasadnicze miejsca, w których zginęło najwięcej Polaków. No las, bo to też związane jest z tą lesistością Wołynia. No i kościół, ten 11 lipca, ale nie tylko 11 lipca, bo proszę też zwrócić uwagę, i to też świadkowie w wielu miejscach relacjonowali, te napady dokonywane były na przykład w okresie świąt Wielkiej Nocy, albo tuż przed świętami Wielkiej Nocy, w okresie Wielkiego Tygodnia, prawda? Na przykład w okresie Bożego Narodzenia albo w Wigilię nawet, ewentualnie w sam dzień Bożego Narodzenia. Czyli wtedy, kiedy Polacy no właśnie gromadzili się w kościołach. W tomie drugim troszkę jest inaczej, ale no bo tutaj moglibyśmy powiedzieć o tych takich trzech zasadniczych miejscach. O domu, domostwie, o lesie oraz o kościele. Oraz o kościele. I teraz spalenia. Jeśli chodzi o spalenia, w tomie pierwszym tu mamy spalonych żywcem i spalonych po zamordowaniu. I proszę zwrócić uwagę na tych spalonych żywcem w tomie drugim, to jest ponad 88% ofiar, czyli no, niesamowita brutalizacja następowała. I jeśli chodzi o narzędzia zbrodni, ponad połowa w pierwszym tomie, ponad połowa ofiar została zamordowana siekierami. No i jeśli do tego dołączymy te tępe narzędzia, czy ewentualnie noże, no to mamy blisko 70% ofiar właśnie zadano śmierć narzędziami rolniczymi. I teraz w tomie drugim jest diametralnie inna sytuacja, ponieważ od broni palnej prawie 87% ofiar poniosło śmierć, a te narzędzia rolnicze, powiedzmy to siekiery, noże, ewentualnie inne narzędzia, to jest raptem 11 czy 12%. To jest zestawienie tych obydwu tomów, jeśli chodzi o narzędzia zbrodni. No i tutaj już przechodzimy może do tomu trzeciego, ale nie wiem, czy pan Leon nie chciałby może uzupełnić.
taka uwaga. Powiedziałeś przed chwilą, że te relacje są bez emocji. Dlaczego? To jest pytanie, które my sobie zadaliśmy i znaleźliśmy na kartach tych dokumentów odpowiedź. Mianowicie Urszula Strzumska i cały jej zespół przygotowywali materiał, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, do przyszłych procesów sądowych. Chodziło o to, żeby dostarczyć maksymalnie jak najwięcej informacji, czyli wydarzenie, data, miejscowość, okoliczności, kto mordował, kto ocalił, ocalał i to znajdujemy w dokumentach. To miało być przygotowywany materiał do przyszłych rozpraw karnych przez sądy polskie. O to chodziło. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Urszula Szumska, postać w ogóle nieznana. Proszę Państwa, my się zachwycamy i bardzo dobrze dowódcami oddziałów poszczególnych, którzy zasłynęli w walkach takich czy innych. I to jest dobrze, że wiemy na ten temat tych osób. Bardzo najczęściej mężczyzn, rzadziej kobiety jako sanitaruszki albo też działające w różnych oddziałach. Tu mamy cichą, spokojną kobietę, wydawałoby się, która wykonała gigantyczną pracę, niesamowitą pracę dla pokoleń. Proszę Państwa, te trzy tomy to są dokumenty. Tak my pokusiliśmy się na pewne wstępne opracowanie tych dokumentów, co z nich wynika, ale tak na dobrą sprawę to są dokumenty, z których mogą korzystać przyszli badacze pod różnym kątem. My pokazaliśmy fragment tego, co można z tych dokumentów wybrać. Trzeci tom jest niezwykle ważny. Niezwykle ważny. Mianowicie od kilkunastu lat w Polsce są procesy przed sądami o mienie odszkodowawcze, mienie zaburzańskie. To chyba zostało już przerwane, ale proszę Państwa, tysiące rodzin w Polsce nie miało żadnych dokumentów. Okazuje się, że tu są te dokumenty, tu są wykazy tych, którzy uciekli i w tym Lwowie, w tych różnych miejscach, po klasztorach, szkołach i tak dalej, te rodziny szukają pomocy. Oni nie mają nic. Stracili domostwa, stracili ziemię, zbliża się zima, jest głód, choroby, tyfus i trzeba tym ludziom zapewnić wyżywienie, jakieś odzienie. Trzeba gdzieś ich umieścić, żeby nie zamarzli i trzeba ich rozmieścić też w różne miejsca. To są też dokumenty, które czekają na swoich badaczy.
Jak rozumiem, mogę kontynuować. To przejdę teraz do tomu trzeciego. Szanowni Państwo, tutaj zastanawialiśmy się, jaką formę wybrać na określenie tych osób, które przybywały do Lwowa. Czy ocalony, czy ocalały, bo w języku polskim nasz język jest tak bogaty, że są w nim obydwie formy. No i według językoznawców adekwatnym do opisu tej sytuacji jest zdecydowanie forma ocalały. Dlaczego? Dlatego, że ocalony w domyśle został przez kogoś. Owszem, byli ci sprawiedliwi Ukraińcy, ale ich była garstka. A w większości, zdecydowanej większości, ci Polacy, którzy przybywali do Lwowa, komu zawdzięczali ocalenie? Samym sobie, więc byli ocalali, nie ocaleni, tylko ocalali. Tak? To jest taki, powiedzmy, troszkę niuans semantyczny, ale bardzo, bardzo istotny. I teraz w trzecim tomie mamy spis, wykaz prawie 4200 osób, z tym, że troszkę się w niektórych miejscach powtarzają te same nazwiska. Do końca jeszcze nie wiemy, z jakiego powodu są te powtórzenia. Nie jest ich dużo, ale są. I teraz proszę zwrócić uwagę, w trzecim tomie z jakich województw przybywali, ocalali, no w zasadzie z tych kresowych, ogarniętych rzezią, ale dodatkowo też, co nas zdziwiło, niemal 50 osób przybyło z terenu dawnej sowieckiej Ukrainy. Żytomierz, powiat Zwiachel, nawet dwie osoby, proszę sobie wyobrazić, z Charkowa, a więc z tej wschodniej już Ukrainy. I teraz, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia, bo było też wpisywane miejsce pochodzenia, to precyzyjne dane dotyczą właśnie 3604 ocalałych. I w wartości procentowej na tym diagramie widać, że no zdecydowana większość to jest województwo wołyńskie. I teraz jeśli chodzi o powiaty z tego województwa wołyńskiego, mamy 11 powiatów, ale szanowni państwo, tylko z jednego, lubomelskiego, nie przybył nikt do Lwowa. I mamy mapę województwa wołyńskiego z podziałem na powiaty i ten powiat lubomelski to jest państwa lewa górna strona, to jest właśnie 0%. Najwięcej, jak tutaj łatwo się zorientować, to powiaty włodzimierski i chorochowski oraz krzemieniecki. No i już tylko wartości tam jednoprocentowe to jest cały wschód i centrum województwa wołyńskiego. I tak jak mówił pan Leon, ocalałych kwaterowano w różnych miejscach, prawda? Były to szkoły, no najłatwiej było wtedy zapewnić schronienie. Były to dzielnice mieszkalne, ale był też obóz, w którym umieszczano ocalałych w umieszczały tam ocalałych władze niemieckie. I był też szpital. Tych szpitali było kilka, ale też ocalałych w tych szpitalach było bardzo, bardzo niewielu. I to zdaje się korespondować z tym, co powiedziałem wcześniej, z bardzo małą liczbą rannych. Tak wygląda pierwsza strona rękopisu i proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj datę, liczbę porządkową, mamy tutaj stopień pokrewieństwa, imię, nazwisko, widoczne już są wpisy z kwotami, to były zapomogi, obok są parawki, nie wiemy, co te parawki mają oznaczać, wiek ocalałych, skąd przybył, czyli miejsce pochodzenia i gdzie się udaje. A więc tego typu ewidencja, a od karty bodajże 152, tam było 6 kolumn, proszę zwrócić uwagę, tu mamy już 13, prawda? A więc stopień szczegółowości zdecydowanie się zwiększył. Jakimś celom ta szczegółowość, celom ewidencyjnym ta szczegółowość służyła, była potrzebna. I tak jak tutaj też była już mowa, ocalali właśnie też byli ofiarami, prawda? Zostali wyrwani z tego rodzinnego domu, rodzinnego środowiska, ze swoich gospodarstw, ze swojej ziemi. Nie byli, może inaczej, musieli sobie ułożyć życie w nowym środowisku. Bardzo często pozbawiono ich, w zasadzie w większości, pozbawiono ich takiej możliwości, żeby mogli opłakiwać swoich zmarłych. Bardzo często pochować, bardzo często nie wiedzieli, gdzie spoczywają ci najbliżsi. I tak jak powiedziałem, widoczne były te wpisy dotyczące zapomóg finansowych. W tym trzecim tomie w rękopisie są różne rodzaje zapomóg. Przede wszystkim jest to żywność, ale też odzież, ponieważ ci ocalali, zresztą mówił to pan profesor Władysław Filar, przybywali, czy inaczej uciekali tak jak stali. Nie byli w stanie zabrać niczegokolwiek, ratowali to, co było najważniejsze, czyli swoje życie i swoich bliskich. Nawet mamy takie wspomnienie nauczycielki z Wołynia, Danuty Popek, która pisze, że po 15 latach pracy jako nauczycielka wróciła do domu rodzinnego, lwowianka to była, jak dziadówka, bosa i goła. O, właśnie. To jest ta relacja i mamy też pismo z Hełma, z Polskiego Komitetu Opiekuńczego do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, właśnie informujące wszyscy prawie boso i nago. Niestety, szanowni państwo, część tych ocalałych została wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. Ten los spotkał 186 osób i aż 79 dzieci poniżej 18 roku życia. I tak jak tu jest napisane, najmłodszym wołyniakiem, który został wywieziony na te roboty, była Teresa Toczyńska, która miała 4 tygodnie. I jeśli tu się przypatrzymy, to na samym dole mamy Teresę, wcześniej jest odnośnik i jest wiek 1 miesiąc i ukosem wpisane do Niemiec. W tym zeszycie odnotowywano też śmierć, takiej śmierć we Lwowie. Jest odnotowanych 19 osób. Nie jest podany powód tej śmierci. Możemy się domyślać, że było to spowodowane najczęściej trudnymi warunkami związanymi z podróżą. Był to już, zaczynał się okres jesienny i odnotowywano tego typu zdarzenia. Jeśli chodzi o miejsce, bo Lwów dla wielu ocalałych był tylko takim przystankiem w drodze, ci ocalali udawali się do swoich, no właśnie, do swoich rodzin w południowej, we wschodniej, w centralnej Polsce, jeżeli te rodziny tam żyły. No wiemy, że na Wołyniu byli osadnicy wojskowi w liczbie około 18 tysięcy, osadnicy cywilni około 42 tysięcy. Być może właśnie te osoby, które udawały się do tej Polski centralnej, czy wschodniej, czy południowej, no to byli ci właśnie osadnicy. Osadników. I jeśli chodzi o stopień szczegółowości, to proszę zwrócić uwagę, że zaznaczano nawet, robiono adnotacje dotyczące zawodów. I na przykład wiemy, że w tym źródle mamy aż 20 nauczycieli z Wołynia. I szanowni państwo, na podstawie tego trzeciego tomu wytwarzano inne dokumenty, wytwarzano inne materiały. W jakich celach? W celach ewidencyjnych, być może w celach statystycznych. I tu mamy cały wykaz materiałów, które zostały wytworzone na podstawie tego trzeciego tomu. I dane, dziewiąty punkt, dane dotyczące wsi Górów jest bardzo istotny. O tym Górowie właśnie mówił profesor Filar. Dlaczego jest to bardzo istotne? Dlatego, że znajduje się tutaj takie jedno fundamentalne zdanie, o którym już mówił pan Leon, mianowicie zestawienie podawane według rozmieszczeń domu we wsi Górowie. Łatwo przy wizji lokalnej będzie można odtworzyć obraz wypadków. Wizja lokalna. Szanowni państwo, ewidencjonując tych ocalałych, czy spisując pomordowanych w pierwszych dwóch tomach, miano właśnie tę świadomość, że to jest materiał dowodowy, że będzie to służyć procesom sądowym. A więc co takiego zakładano? Zakładano sprawiedliwość, zakładano wytyczenie, przepraszam, zakładano... uciekło mi słowo, szanowni państwo. Procesy sądowe, śledztwo, procesy sądowe, prawda? Tak. I zakładano też no, integralność terytorialną Polski, prawda? Zakładano, że po wojnie będzie możliwość powrotu na tę ziemię. No bo, szanowni państwo, wizja lokalna, czyli to nie eksperyment procesowy, ale wizja lokalna, czyli tam na miejscu ocalali, będą mieli możliwość pokazania, jak wyglądały okoliczności mordu ich najbliższych. Tak? Więc tutaj można powiedzieć, że należałoby trochę skorygować to spojrzenie na pierwszy i drugi tom nie tylko i wyłącznie jako na dokumenty historyczne, ale też jako na dokumenty mające cel sądowy, procesowy. Stąd na przykład nie ma tych emocji, o czym tutaj mówiliśmy. Właśnie dlaczego? Bo emocje troszkę obniżają ten walor dowodowy, prawda? Natomiast tu jest położony nacisk na tę stronę faktograficzną. Stąd też są te listy sprawców, jeśli pod warunkiem, że świadkowie ich znali. No a w większości tak było. Tutaj jeszcze pominąłem taki spis osób, które właśnie we Lwowie zajmowały się no właśnie ewidencją ocalałych, spisywaniem tych relacji o mordach, ale też zajmowały się udzielaniem tej pomocy rzeczowej i były to, szanowni państwo, aż 33 osoby. I jedną z tych osób właśnie była pani Urszula Szumska, o której mówiłem na samym początku. I pani Szumska w 1945 roku ze Lwowa, kiedy byli Sowieci we Lwowie, wyjechała na Śląsk. Tam w Bytomiu spotkała swojego przedwojennego ucznia Bolesława Zyburę z Tarnobrzega właśnie. I temu uczniowi przedwojennemu przekazała to, co jej zdaniem było najcenniejsze, aby to ukrył. No i Bolesław Zybura ukrył te dokumenty właśnie w swoim rodzinnym domu, gdzie przeleżały na strychu prawie no, 80 lat.
A dlaczego przekazała? Dlatego, że była wzywana na UB, była aresztowana, były u niej rewizje i znaleziono jeden z zeszytów. Nie wiemy, co się z nim stało. I ona, przewidując, że te materiały w ogóle mogą zostać zabrane, skradzione, zniszczone, właśnie postanowiła przekazać swojemu uczniowi, który mieszkał w Tarnobrzegu. I w ten oto sposób, po latach, w czasie rozbiórki tego domu, pakiet owinięty w gazety z lat 50., przewiązane sznurkiem, takim typowym szpagatem, dzisiaj byśmy powiedzieli, no w cudowny sposób zostały te dokumenty odnalezione. Mamy świadomość, że tych dokumentów może być jeszcze znacznie więcej. Stąd nie wszystko zostało już opisane, powiedziane, pokazane na temat właśnie martyrologii Polaków na Kresach.
To ostatnie pytanie z mojej strony. Będziemy kończyć nasze spotkanie. Mamy zbrodnię. Mamy zbrodnię udokumentowaną. Mamy postać, która się tutaj nam wyłania z mroku dziejów, panią doktor Urszulę Szumską, która wymaga biografii. W ogóle cała ta działalność lwowska wymaga monografii. Mam nadzieję, że ktoś takową napisze. No, mamy zbrodnię. Czy była kara? Krótko mówiąc, czy ci, którzy mordowali, przed jakimkolwiek ludzkim trybunałem stanęli za dokonane zbrodnie?
Paradoksem jest, że karę mogli otrzymać i duża część otrzymała z rąk władzy sowieckiej. Po wejściu na te tereny Sowietów po raz drugi od stycznia 1944 roku Sowieci zaczęli się rozprawiać z całą podziemną działalnością Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ostatnie oddziały, ostatni partyzanci zostali zabici w latach, pod koniec lat 50. Dziesiątki tysięcy działaczy OUN, UPA trafiło na zesłanie na Syberię. Wyroki 10, 20 lat, ale duża część nigdy nie poniosła żadnej odpowiedzialności. Podobnie też w państwie polskim. Ten temat po 1945 roku tak naprawdę był skrywany, zamiatany pod dywan. Nie można było na ten temat mówić, pisać. Owszem, pojawiło się kilka książek Cybulskiego, Czerwone noce. Tak naprawdę Henryk Pająk napisał tę książkę, opowiadał Cybulski. Przebrażę Sobiesiaka. Jeszcze kilka pozycji, chyba najbardziej taka w sposób naukowy. Droga donikąd, Szoty i
Szcześniaka.
W każdym bądź razie do... Tak, Łuny w Bieszczadę. Tak. Ale proszę Państwa, na dobrą sprawę wszystko zaczęło się od 90 roku. 89, 90. To wtedy kresowiacy, wołyniacy zaczęli organizować stowarzyszenia kresowe. Zaczęli zbierać relacje, wspomnienia, wydawać właśnie te wspomnienia, te relacje. Wtedy w czasie zjazdów różnych, między innymi środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, w różnych miastach ludzie zaczęli się, że tak powiem, skrzykiwać i nastąpił taki wysyp pozycji książkowych, opracowań, monografii poszczególnych miejscowości. To bardzo ważne. To szczególnie dla Wołynia jest ważne, bo tu mamy najwięcej. Natomiast dla tych województw lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie tego było znacznie mniej. Znacznie mniej. I do dnia dzisiejszego mamy tutaj taką dużą lukę. Natomiast trzeba jedno powiedzieć, że jeżeli chodzi o upamiętnienia tych miejsc tam na Kresach, to większość tych upamiętnień dokonały rodziny zamordowanych. Dokonały stowarzyszenia kresowe, chociażby w Zamościu pani Janina Kalinowska, pani Zofia Szwal, pani Teresa Radziszewska, czy Janusz Choroszkiewicz, jeżeli chodzi o Hutę Pieniacką, Wyrkę i cały ten krąg, genialna praca, A imię nasze wołyńskie dzieci. Kilkaset stron, olbrzymia pozycja, naprawdę niezwykle ważna, opisująca to, co się działo w czasie wojny na tamtych terenach, w kręgu Huty Pieniackiej. I jeszcze inne organizacje, jeszcze inne stowarzyszenia, ale najwięcej zrobiły rodziny. Mamy kilka pomników powstałych za władzy sowieckiej. One mają taki charakterystyczny napis pamięci mieszkańców, którzy zginęli z rąk burżuazyjnych nacjonalistów ukraińskich. Takie pomniki były w Porycku między innymi, w Kisielinie, w Niemili i gdzieś tam jeszcze. Natomiast kilka postawiło państwo polskie rękoma Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Czyli do 2015 roku. Dosłownie kilka. W Porycku, Lidawka, Borszczówka, Ostrówki Niedokończone, pomnik, Poryck, czyli dzisiejsza Pawliwka. I to wszystko. Na 2000 miejscowości mamy około 250 upamiętnień, bardzo różnych. Część to są krzyże metalowe, ale też i drewniane, które w większości nie stoją na mogile. One są gdzieś na skraju wsi, na skrzyżowaniu wsi, dawnej wsi, której nie ma, pod lasem, gdzieś na polu, upamiętniają bardziej miejscowość i tych Polaków, którzy tam mieszkali, aniżeli w miejscu, gdzie jest dół śmierci. To trzeba odróżnić. Jeszcze powiem, że dla Wołynia mieliśmy zaledwie 5 ekshumacji. Ostrówki, Wola Ostrowiecka, 3 ekshumacje. 92 rok, 2011, 2015 rok. 672 osoby ekshumowane. 2003 rok, Pawliwka, czyli Poryck, około 60 osób ekshumowanych. I Kolonia Gaj, powiat Kowelski, 80 osób ekshumowanych. I koniec. W sumie mamy niespełna 800 osób na 60 tysięcy zamordowanych w 2000 miejscowości. Mamy niespełna 800 osób ekshumowanych. Jeżeli uświadomimy sobie, że państwo polskie jest w stanie, zobaczymy to jeszcze do końca tego roku, dokonać 2 ekshumacji rocznie według tego, co otrzymujemy ze strony ukraińskiej, pozwolenia. 2 ekshumacje rocznie, to proszę państwa, jeżeli w grę wchodzą 2000 miejscowości na Wołyniu, 2000 Małopolska Wschodnia, no to macie państwo odpowiedź, ile set lat. Ale nie łudźmy się, nie wszystkie miejsca będą odnalezione. Nie żyją już świadkowie, w większości. Te osoby, które tutaj występowały, chyba tylko jedna osoba z tych osób żyje. Świętej pamięci Władysław Filar, którego znałem, już od kilku lat nie żyje. Proszę państwa, już nam świadkowie nie pokażą tych miejsc. Wcześniej nie zadbaliśmy też o to, żebyśmy mogli stworzyć taką mapę miejsc pamięci, gdzie mamy szukać. Nawet jeżeli te osoby się nie potrafią dokładnie powiedzieć, bo nie są w stanie. Jeżeli mamy do czynienia pole, gdzie nie ma żadnego punktu zaczepienia orientacyjnego nawet, czy drzewa, czy słupu, czy nie wiem, krzyża, czy budynku, to nawet jeżeli powiedzą to gdzieś tutaj, to jest to kwestia czasu, że my tam dojdziemy, odnajdziemy to miejsce. Ale jeżeli nawet tego nie mamy, proszę państwa, w lesie, na łące, odnalezienie tylko przypadek nieraz. Tylko nieraz przypadek, tak jak w Ostrówkach mieliśmy w kwietniu tego roku. Leśniczy przy sadzeniu lasu zostały wyorane kości ludzkie. Przypadek. Nigdy byśmy tego miejsca nie znaleźli. Mieszkańcy, którzy pokazywali mi wielokrotnie, tutaj była szkoła, do tej szkoły chodziłem, o tutaj stała szkoła. Proszę państwa, jak zaczęliśmy szukać, okazało się, że mylili się o prawie 80 metrów. Ale to nic. To jest do odnalezienia. Ale nawet tego nie mamy, bo w większości odeszli, nie przekazując wiedzy.
To ważne, co na koniec powiedział pan doktor Leon Popek, bo warto o tym pamiętać, czy o tym przypomnieć. Tu chyba panowie, panie Leonie się ze mną zgodzi, że po wymordowaniu, wypędzeniu tych resztek Polaków, którzy ocaleli z tych zbrodni, którzy sami uciekli i stali się ocalałymi, z reguły wszystkie ślady osadnictwa polskiego były po prostu zaorane. Jak się dzisiaj podróżuje przez Wołyń, to trzeba mieć mapę przedwojenną, żeby wiedzieć, że tam była jakaś miejscowość, jakaś wioska, osada, siedlisko ludzkie. Tak to wyglądało.
Nieraz takim świadkiem niemym jest kępa bzu, jakaś zdziczała grusza czy śliwa i tyle. Proszę państwa, musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Około 1000 miejscowości zniknęło, gdzie mieszkali Polacy przed wojną, zniknęło ze współczesnej mapy Ukrainy. Nie ma tych miejscowości. Nie ma. Po prostu nie ma Jankowiec, Kątów, Ostrówek, Woli Ostrowieckiej, Czmychosa, Borek, Terebejgek, Sawoszy, Kupraczy. Nie ma. To są tylko, wymieniłem, z powiatu lubomelskiego okolice Ostrówek. Nie ma. Są pola, przestrzenie, dawne pola kołchozowe, na których uprawia się zboże, ziemniaki. I tam są doły śmierci. I musimy mieć taką świadomość.
Ja może jeszcze dopowiem, że rozkazach dowództwa UPA znajdują się takie zdania, żeby niszczyć wszystko, co polskie, nawet, szanowni państwo, z drzewami owocowymi. Wycinano wszystko. Dlaczego? Dlatego, że obawiano się, że jeśli zostałoby cokolwiek polskiego, no to Polacy po to wrócą, tak. Więc stąd niektórzy badacze formułują oprócz terminu ludobójstwa, no określenie ludobójstwa Polaków, analogiczny termin ludobójstwo kulturowe, na określenie tego, że niszczono całe dziedzictwo wypracowane przez Polaków, przez pokolenia Polaków, tak tam na Wołyniu.
Gorzka puenta naszego spotkania, ale zgodna z faktami. Zachęcam państwa do zapoznawania się z kolejnymi dokumentami zbrodni wołyńskiej w opracowaniu naszych gości z Instytutu Pamięci Narodowej z Lublina. Byli z nami pan dr Leon Popek i dr Paweł Sokołowski. Bardzo państwu dziękuję, że znaleźliście czas i tak licznie tutaj do Centralnego Przystanku Historia dzisiaj przyszliście. I dziękuję także tym wszystkim, którzy nas oglądali, będą oglądali za pośrednictwem internetu. Brawa dla panów.